Rozdział 37. Pierwsi ewangeliści. Rozdział oparty na Ewangelii Mateusza, rozdział 10, Marka, rozdział 6, wiersze od 7 do 11, oraz Łukasza, rozdział 9, wiersze od 1 do 6. Apostołowie byli członkami rodziny Jezusa i towarzyszyli mu, gdy on pieszo podróżował po Galilei. Dzielili z nim znoje i trudności, które napotykali. Słuchali jego wykładów, chodzili i rozmawiali z Synem Bożym, a z jego codziennych pouczeń uczyli się, jak pracować w celu podniesienia człowieczeństwa. Gdy Jezus służył szerokim rzeszom, które gromadziły się wokół Niego, uczniowie byli obecni, chętni do wykonywania Jego poleceń i zmniejszania ciężaru Jego pracy. Pomagali w rozmieszczaniu ludzi, przyprowadzając cierpiących do Zbawiciela i starając się o dobre samopoczucie wszystkich. Czekali na zainteresowanych słuchaczy. Wyjaśniali im pisma i na różne sposoby pracowali dla ich duchowego dobra. Uczyli tego, czego sami nauczyli się od Jezusa i każdego dnia zdobywali bogate doświadczenia. Jednak potrzebowali także doświadczenia w samodzielnej pracy. W dalszym ciągu potrzebowali wielu pouczeń, dużej cierpliwości i troski. Teraz, dopóki był z nimi osobiście, Zbawiciel wysyłał ich jako swych przedstawicieli, aby wskazać na błędy, udzielić porad i poprawić. Gdy byli z nim, często wprawiała ich w zakłopotanie nauka kapłanów i faryzeuszy. Jednak przychodzili ze swoimi kłopotami do Jezusa. On przedstawiał im prawdy Pisma Świętego w przeciwieństwie do tradycji. W ten sposób wzmacniał ich zaufanie do Słowa Bożego i w dużej mierze uwalniał od lęku przed rabinami i zniewolenia tradycją. W kształceniu uczniów przykład życia Zbawiciela był znacznie bardziej efektywny niż jakiekolwiek zwykłe pouczenie doktrynalne. Gdy byli od Niego oddzieleni, powracało do nich każde spojrzenie, brzmienie głosu i słowo. Często, gdy znajdowali się w konflikcie z wrogami Ewangelii, powtarzali Jego słowa, a gdy widzieli ich działanie na ludzi, bardzo się radowali. Wzywając do siebie owych 12 uczniów, Jezus kazał im iść po dwóch przez miasta i wsie. Żaden z nich nie został posłany sam, lecz brat towarzyszył bratu, a przyjaciel przyjacielowi. W ten sposób mogli sobie nawzajem pomagać i dodawać odwagi, wspólnie radząc się i modląc, uzupełniając siłą jednego słabość drugiego. W ten sam sposób później posłał 70. Stanowiło to zamiar Zbawiciela, aby wysłannicy Ewangelii w taki sposób współdziałali. Praca ewangelizacyjna w naszych czasach byłaby o wiele bardziej skuteczna, gdyby ten przykład był ściślej przestrzegany. Poselstwo uczniów było takie samo, jak głoszone przez Jana Zanurzyciela i samego Chrystusa. Przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Nie mieli wdawać się w żadne kontrowersje z ludem odnośnie do tego, czy Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, ale wykonywać w Jego imieniu te same dzieła miłosierdzia, co On. Polecił im: uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych, wypędzajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Podczas swej służby Jezus poświęcił więcej czasu na leczenie chorych niż głoszenie. Jego cuda świadczyły o prawdziwości Jego słów, że nie przyszedł zgubić, ale ratować. Jego sprawiedliwość szła przed Nim, a chwała Pana postępowała za Nim. Gdziekolwiek się udał, wyprzedzały Go wieści o Jego miłosierdziu. Gdzie przeszedł, ludzie, będący obiektem Jego współczucia, cieszyli się zdrowiem i wypróbowywali swoje nowo odnalezione siły. Tłumy gromadziły się wokół nich, aby usłyszeć z ich ust o dziełach, których dokonał Pan. Jego głos był dla wielu pierwszym dźwiękiem, który kiedykolwiek słyszeli. Jego imię pierwszym słowem, które kiedykolwiek wypowiedzieli. Jego oblicze pierwszym, na które kiedykolwiek patrzyli. Dlaczego nie mieliby miłować Jezusa i głosić Jego chwały? Gdy przechodził przez miasta i miasteczka, gdziekolwiek się udał, był jak ożywczy prąd, szerzący życie i radość. Naśladowcy Chrystusa mają pracować tak, jak On pracował. Mamy karmić głodnych, przyodziewać nagich i pocieszać cierpiących i strapionych. Mamy służyć rozpaczającym i inspirować nadzieję w tych, którzy ją stracili. Dla nas również spełni się obietnica. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed Tobą, a chwała Pańska będzie postępowała za Tobą. Z Księgi Izajasza. Miłość Chrystusa objawiona w służbie pozbawionej własnego ja będzie bardziej skuteczna w reformowaniu człowieka czyniącego zło niż miecz bądź Trybunał Sprawiedliwości. Te są niezbędne, aby napełnić przestępcę prawa przerażeniem. Ale więcej niż to może zdziałać misjonarz okazujący miłość. Serce często zatwardza się pod wpływem nagany, ale topnieje, znajdując się pod wpływem miłości Chrystusa. Misjonarz może nie tylko złagodzić dolegliwości fizyczne, ale także doprowadzić grzesznika do wielkiego lekarza, który jest w stanie oczyścić duszę z trądu grzechu. Bóg zamierzył, aby chorzy, nieszczęśliwi i opętani przez złych duchów usłyszeli Jego głos za pośrednictwem Jego sług. Przez swoje ludzkie narzędzia pragnie być pocieszycielem, jakiego świat nie zna. Uczniowie mieli w pierwszej podróży misyjnej udać się jedynie do owiec zaginionych z domu Izraela. Gdyby wtedy głosili Ewangelię poganom lub Samarytanom, straciliby swój wpływ na Żydów. Wzbudzając uprzedzenia faryzeuszy, wplątaliby się w spór, który zniechęciłby ich na samym początku ich pracy. Nawet apostołowie wolno pojmowali, że Ewangelia miała być zaniesiona do wszystkich narodów, dopóki oni sami nie byli w stanie pojąć tej prawdy, nie byli przygotowani do pracy dla pogan. Gdyby Żydzi przyjęli Ewangelię, Bożym zamiarem było uczynienie ich Jego wysłannikami do pogan. Dlatego też byli pierwszymi, którzy mieli usłyszeć poselstwo. Na całym polu pracy Chrystusa znajdowały się dusze, które uświadomiły sobie swą potrzebę i które były głodne i spragnione prawdy. Nadszedł czas, aby do tych stęsknionych serc posłać wieść o Jego miłości. To właśnie do nich wszystkich uczniowie mieli udać się jako Jego przedstawiciele. Wierzący mieli być tym sposobem doprowadzeni do spoglądania na nich jako wyznaczonych przez Boga nauczycieli. I gdy Zbawiciel zostanie od nich zabrany, nie będą pozostawieni bez nauczycieli. W tej pierwszej podróży uczniowie mieli pójść tylko tam, gdzie Jezus był przed nimi i zyskał przyjaciół. ich przygotowanie do podróży miało mieć najprostszy charakter. Nie można było pozwolić, aby cokolwiek odwróciło ich umysł od wielkiego dzieła, albo też w jakikolwiek sposób wzbudziło sprzeciw i zamknęło drzwi dla dalszej pracy. Nie mieli przejąć ubioru nauczycieli religijnych, ani też posługiwać się żadnym stylem ubioru mającym odróżnić ich od skromnych wieśniaków. Nie mieli wstępować do synagog i zwoływać ludzi na publiczne nabożeństwa. Ich wysiłki miały się skupiać na pracy od domu do domu. Nie mieli marnować czasu na niepotrzebne pozdrowienia lub na chodzenie od domu do domu dla rozrywki. Natomiast na każdym miejscu mieli przyjmować gościnność tych, którzy byli godni, tych, którzy powitają ich serdecznie, jak gdyby goszcząc samego Chrystusa. Mieli wchodzić do miejsc zamieszkania z pięknym pozdrowieniem „Pokój temu domowi” z Ewangelii Łukasza. Ów dom miał zostać pobłogosławiony dzięki ich modlitwom, pieśniom uwielbienia oraz otwieraniu Pisma Świętego w kręgu rodzinnym. Ci uczniowie mieli być zwiastunami prawdy, aby przygotować drogę na przyjście swego Mistrza. Poselstwo, które mieli zanieść, było słowem życia wiecznego, a los ludzi zależał od przyjęcia bądź odrzucenia go. Aby uprzytomnić ludowi jego powagę, Jezus polecił swym uczniom: „Jeśli ktoś was nie przyjmie i nie usłucha waszych słów, wychodząc z tego domu albo miasta, strząśnijcie pył z waszych nóg. Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądu niż temu miastu”. Następnie wzrok Zbawiciela przenikał przyszłość. Widział rozleglejsze pola, na których po jego śmierci uczniowie mieli być jego świadkami. Jego prorocze spojrzenie objęło doświadczenie jego sług na przestrzeni wszystkich wieków, aż powróci po raz wtóry. Pokazał swym uczniom konflikty, z którymi muszą się spotkać. Ujawnił charakter i plan walki. Odkrył im niebezpieczeństwa, które muszą napotkać, i wyrzeczenia, które będą wymagane. Pragnął, aby oszacowali cenę, aby nie byli zaskoczeni przez wroga. Ich walka nie ma być prowadzona przeciw ciału i krwi, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Z listu do Efezjan. Mają się zmagać z nadprzyrodzonymi mocami, jednak są zapewnieni o nadprzyrodzonej pomocy. W tej armii znajdują się wszystkie niebiańskie istoty. W szeregach są przewyższający aniołów. Duch Święty, zastępca kapitana zastępu pańskiego, wstępuje w celu kierowania walką. Nasze niemoce mogą być liczne, a nasze grzechy i błędy ciężkie, ale łaska Boża jest dla wszystkich, którzy szukają jej w skrusze. Siła Wszechmocy wstępuje do walki dla tych, którzy ufają Bogu. Jezus rzekł: „Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice”. Sam Chrystus nie zataił ani jednego słowa prawdy, lecz wypowiadał ją zawsze w miłości. W swoim obcowaniu z ludźmi wykazywał największy takt oraz głęboką, życzliwą uwagę. Nigdy nie był szorstki. Nigdy niepotrzebnie nie wypowiedział ostrego słowa, nigdy też nie sprawił zbytecznego bólu wrażliwej duszy. Nie krytykował ludzkiej słabości. Odważnie odsłaniał obłudę, niewiarę i nieprawość. Lecz gdy wypowiadał ostrą naganę, miał zapłakany głos. Płakał nad Jerozolimą, miastem, które miłował, a które odmówiło przyjęcia go, drogi, prawdy i żywota. Odrzucili go, Zbawiciela, lecz on odnosił się do nich z litościwą czułością i tak głęboką żałością, że łamała ona jego serce. Każda dusza była w jego oczach cenną. Chociaż jego zachowanie zawsze cechowała boska godność, z najczulszym szacunkiem zginał się przed każdym członkiem Bożej rodziny. We wszystkich ludziach dostrzegał upadłe dusze, których zbawienie stanowiło jego misję. Słudzy Chrystusa nie mają spełniać nakazów cielesnego serca. Potrzebują być w ścisłej łączności z Bogiem, aby własne ja nie unosiło się pod wpływem prowokacji i nie wylewali potoku słów, które są nieodpowiednie, a nie są jak rosa albo spokojne deszcze, które odświeżają więdnące rośliny. To właśnie jest tym, co szatan chce, aby uczynili, gdyż to są jego metody. To właśnie smok jest tym, który jest rozgniewany. To właśnie duch szatana jest tym, co objawia się w gniewie i oskarżaniu. Natomiast słudzy Boga mają być jego przedstawicielami. On pragnie, aby oni obracali jedynie walutą nieba, prawdą, która nosi jego własny wizerunek i napis. Moc, dzięki której mają zwyciężyć zło, to moc Chrystusa. Chwała Chrystusa jest ich siłą. Mają utkwić swój wzrok na jego pięknie. Wtedy mogą przedstawiać Ewangelię z boskim taktem i łagodnością. A duch znajdujący się w obliczu prowokacji, który jest utrzymany w cichości, będzie przemawiał bardziej skutecznie na rzecz prawdy niż jakikolwiek argument, obojętnie jak silny. Ci, którzy są wprowadzeni w spór z wrogami prawdy, muszą stawić czoło nie tylko ludziom, ale szatanowi i jego pośrednikom. Niech pamiętają słowa Zbawiciela: oto posyłam was jak baranki między wilki, z Ewangelii Łukasza. Niech spoczywają w miłości Boga, a duch zachowa spokój nawet w obliczu urągania. Pan odzieje ich w boską zbroję. Jego święty duch wywrze wpływ na umysł i serce. Także ich głos nie podejmie nuty wycia wilków. Kontynuując nauczanie uczniów, Jezus rzekł: strzeżcie się ludzi. Nie mieli pokładać ślepego zaufania w tych, którzy nie znali Boga, i odkrywać im swoich zamiarów, gdyż to dałoby przewagę pośrednikom szatana. Wymysły człowieka często krzyżują plany Boże. Ci, którzy budują świątynię Pana, mają budować według wzoru ukazanego na górze, według boskiego podobieństwa. Bóg jest pozbawiony czci, a Ewangelia zdradzona, gdy jego słudzy polegają na radzie ludzi, którzy nie są prowadzeni przez Ducha Świętego. Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Ci, którzy na niej polegają, z całą pewnością zbłądzą. Będą was wydawać radom. Także przed namiestników i przed królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Według Ewangelii Mateusza. Prześladowanie rozprzestrzeni światło. Słudzy Chrystusa zostaną przeprowadzeni przez możnowładców świata, którzy w innym przypadku może nigdy nie usłyszeliby Ewangelii. Prawda była fałszywie przedstawiana tym ludziom. Słuchali fałszywych oskarżeń dotyczących wiary uczniów Chrystusa. Często ich jedynym sposobem dowiedzenia się o jej prawdziwym charakterze jest świadectwo tych, którzy stoją przed sądem za swoją wiarę. Podczas rozpatrywania sprawy wymagane jest od nich udzielenie odpowiedzi, a od ich sędziów wysłuchanie złożonego świadectwa. Łaska Boża zostanie udzielona jego sługom, aby sprostali w wyjątkowej sytuacji. Jezus rzekł: w tej godzinie będzie wam dane to, co macie mówić, gdyż nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch waszego Ojca, który mówi w was. Gdy Duch Boży oświeca umysły swoich sług, prawda zostanie przedstawiona w jej boskiej mocy i wspaniałości. Ci, którzy odrzucają prawdę, powstaną, aby oskarżyć i uciskać uczniów. Jednak dzieci pańskie mają objawiać łagodność swego boskiego wzoru w obliczu straty i cierpienia aż do śmierci. W ten sposób będzie widziany kontrast między narzędziami szatana i przedstawicielami Chrystusa. Zbawiciel zostanie wywyższony przed władcami i ludem. Uczniowie nie zostali obdarzeni odwagą i męstwem męczenników, dopóki taka łaska nie była potrzebna. Wtedy właśnie została spełniona obietnica Zbawiciela. Gdy Piotr i Jan składali świadectwo przed Radą Sanhedrynu, ludzie dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Z Dziejów Apostolskich. O Szczepanie napisano, że wszyscy, którzy zasiadali w Radzie, przyglądając mu się uważnie, zobaczyli, że jego twarz jest jak oblicze anioła. Ludzie nie mogli się sprzeciwić mądrości i duchowi, w którym mówił, z Dziejów Apostolskich. A Paweł, pisząc o własnej rozprawie w sądzie Cezarów, powiedział: w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili. Lecz Pan stanął przy mnie i umocnił mnie, aby głoszenie było przeze mnie całkowicie utwierdzone, aby usłyszeli je wszyscy poganie i zostałem wyrwany z paszczy lwa. Z drugiego listu do Tymoteusza. Słudzy Chrystusa nie mieli przygotowywać gotowych przemówień w celu przedstawienia ich, gdy będą odpowiadali przed sądem. Ich przygotowanie miało być czynione z dnia na dzień przez gromadzenie cennych prawd Słowa Bożego i przez modlitwę umacniającą ich wiarę. Gdy odpowiadali przed sądem, Duch Święty przypominał im właśnie te prawdy, które były potrzebne. Codzienne, gorliwe dążenie do poznania Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał, miało zaopatrywać duszę w moc i umiejętność. Poznanie zdobyte w wyniku pilnego badania Pisma Świętego miało w odpowiednim czasie zostać rozświecone w pamięci. Jednak gdyby zaniedbali zapoznanie się ze słowami Chrystusa, gdyby nigdy nie poddawali próbie mocy Jego łaski w doświadczeniu, nie mogliby się spodziewać, że Duch Święty przypomni im Jego słowa. Mieli codziennie służyć Bogu z niepodzielnym uczuciem, a następnie Mu ufać. wrogość do Ewangelii miała być tak zawzięta, że nie zważano by nawet na najczulsze ziemskie więzy. Uczniowie Chrystusa mieli być wydawani na śmierć przez członków ich własnych rodzin. Jezus dodał: będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony. Z Ewangelii Marka. Jednak kazał im nie narażać się niepotrzebnie na prześladowania. On sam często opuszczał jedno pole pracy i udawał się na inne, aby uciec przed tymi, którzy nastawali na jego życie. Kiedy został odrzucony w Nazarecie, a ci, z którymi tam mieszkał, próbowali go zabić, udał się do Kafarnaum i tam ludzie byli zdumieni jego nauką, bo jego słowo miało moc z Ewangelii Łukasza. Tak samo jego słudzy nie mieli się zniechęcać prześladowaniami, lecz szukać miejsca, gdzie mogliby nadal pracować dla zbawienia dusz. Sługa nie przewyższa mistrza. Książę niebios został nazwany Belzebubem. Jego uczniowie będą podobnie przedstawiani w nieprawdziwym świetle. Jednak naśladowcy Chrystusa muszą wyznawać swoje zasady bez względu na niebezpieczeństwo. Powinni mieć pogardę dla ukrywania się. Nie mogą pozostawać niezaangażowani, aż zapewni się ich o bezpieczeństwie dla wyznawania prawdy. Zostali ustanowieni strażnikami, aby ostrzegać ludzi przed niebezpieczeństwem. Prawda otrzymana od Chrystusa musi być udostępniana wszystkim, nieograniczenie i jawnie. Jezus rzekł: co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Sam Jezus nigdy nie kupował pokoju za cenę kompromisu. Jego serce przepełniała miłość do całego rodzaju ludzkiego, jednak nigdy nie był pobłażliwy dla ich grzechów. Za bardzo darzył ich przyjaźnią, aby zachować milczenie, gdy obrali kierunek zmierzający do ruiny własnych dusz. Tych dusz, które on nabył własną krwią. Pracował nad tym, aby człowiek był wierny wobec samego siebie, wierny wobec swoich wyższych i wiecznych korzyści. Słudzy Chrystusa są powołani do tej samej pracy i powinni mieć się na baczności, aby w dążeniu do zapobieżenia niezgodzie nie wyrzekli się prawdy. Mają dążyć do tego, co służy pokojowi, z listu do Rzymian. Jednak prawdziwy pokój nigdy nie może być zapewniony pójściem na kompromis względem zasad. I nikt nie może być wierny zasadom bez wzbudzania sprzeciwu. Chrystianizm, który jest duchowy, spotka się ze sprzeciwem synów nieposłuszeństwa. Ale Jezus powiedział swym uczniom: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Ci, którzy są wierni Bogu, nie muszą obawiać się potęgi ludzkiej ani wrogości szatana. W Chrystusie ich wieczne życie jest bezpieczne. Ich jedyną obawą powinno być to, aby nie wyrzekli się prawdy i tym sposobem nie zdradzili zaufania, jakim Bóg ich zaszczycił. Stanowi to dzieło szatana, aby wypełniać ludzkie serca wątpliwością. On prowadzi ich do spoglądania na Boga jak na surowego sędziego. Kusi ich do grzechu, a następnie do uważania siebie za zbyt nikczemnych, by przystąpili do niebiańskiego Ojca bądź wzbudzili Jego litość. Pan rozumie to wszystko. Jezus zapewnia swych uczniów o Bożym współczuciu dla nich w ich potrzebach i słabości. Nie ma westchnienia odczuwanego bólu bądź rozpaczy, która przebija duszę, żeby serce Ojca nie poruszyło drżenie. Biblia ukazuje nam Boga na Jego wysokim i świętym miejscu, który nie jest w stanie bezczynności, w milczeniu bądź osamotnieniu, ale otoczonego miriadami miriad i tysiącami tysięcy świętych istot, wszystkich czekających, aby wykonać Jego wolę. On trwa w czynnej łączności z każdą częścią swego zwierzchnictwa, poprzez kanały, których nie jesteśmy w stanie dostrzec. Ale właśnie na tej cząstce świata, na duszach, za których zbawienie dał swego jednorodzonego Syna, koncentruje się Jego zainteresowanie, a także zainteresowanie całego nieba. Bóg pochyla się ze swego tronu, aby usłyszeć wołanie uciśnionych. Na każdą szczerą modlitwę odpowiada: oto jestem. On podnosi stroskanych i poniewieranych. On jest utrapiony w każdym naszym utrapieniu. W każdej pokusie i w każdej próbie anioł sprzed Jego oblicza jest bliski, aby wybawić. Nawet wróbel nie spada na ziemię bez zwrócenia uwagi Ojca. Nienawiść szatana przeciwko Bogu doprowadza go do nienawidzenia każdego obiektu troski Zbawiciela. Stara się on zeszpecić dzieło Boże i znajduje zadowolenie w zgładzeniu nawet niemych stworzeń. Tylko dzięki ochronnej trosce Bożej zachowane są ptaki, aby cieszyły nas swoimi pieśniami radości. On nie zapomina nawet wróbli. Nie bójcie się więc, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. Jezus kontynuował: jak wy mnie wyznacie przed ludźmi, tak ja was wyznam przed Bogiem i świętymi aniołami. Macie być moimi świadkami na ziemi, kanałami, przez które moja łaska może płynąć dla uzdrowienia świata. Tak samo ja będę waszym przedstawicielem w niebie. Ojciec nie patrzy na wasz wadliwy charakter, ale widzi was jako odzianych w moją doskonałość. Jestem środkiem, za którego pośrednictwem dotrą do was błogosławieństwa nieba. A każdy, kto mnie wyznaje, uczestnicząc w mojej ofierze za zgubionych, będzie wyznany jako uczestnik chwały i radości odkupionych. Ten, kto chce wyznawać Chrystusa, musi posiadać Chrystusa trwającego w nim. Nie może udzielać tego, czego nie otrzymał. Uczniowie mogli być wymowni w odniesieniu do nauk, mogli powtarzać słowa samego Chrystusa, ale nie wyznawali go, jeśli nie posiadali Chrystusowej łagodności i miłości. Duch przeciwny duchowi Chrystusa będzie mu zaprzeczał, niezależnie od czynionego wyznania. Ludzie mogą wypierać się Chrystusa złorzeczeniem, błazeńską mową, słowami, które są nieprawdziwe lub nieuprzejme. Mogą wypierać się Go unikaniem życiowych brzemion, poszukiwaniem grzesznych przyjemności. Mogą wypierać się Go dostosowywaniem się do świata, nieuprzejmym zachowaniem, umiłowaniem własnej opinii, usprawiedliwianiem własnego ja, chętnym wyrażaniem powątpiewania, martwieniem się na zapas i trwaniem w ciemności. Na takie sposoby oznajmiają, że Chrystus nie jest w nich. I rzekł: Tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Zbawiciel powiedział swym uczniom, aby nie spodziewali się, że wrogość świata do Ewangelii zostanie przezwyciężona i że po jakimś czasie jego opór ustanie. Powiedział: Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Owo ustanowienie walki nie jest rezultatem Ewangelii, ale wynikiem sprzeciwu wobec niej. Z wszystkich prześladowań najtrudniejszym do zniesienia jest rozbieżność w domu, odsunięcie się najdroższych ziemskich przyjaciół. Jednak Jezus oznajmia: Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Misja sług Chrystusa jest wysokim zaszczytem i świętym powiernictwem. Kto was przyjmuje, mówi Jezus, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Żaden akt uprzejmości okazany im w jego imieniu nie omieszka spotkania się z uznaniem i nagrodą. I tym samym czułym dowodem uznania obejmuje najsłabszych i najpokorniejszych z rodziny Bożej. Kto poda jednemu z tych małych, tym, którzy są jak dzieci w wierze i poznaniu Chrystusa, choćby kubek zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody. Tak Zbawiciel zakończył swe nauczanie. 12 wybranych wyszło w imię Chrystusa, tak jak On wyszedł, aby głosił Ewangelię ubogim, aby uzdrawiał skruszonych w sercu, aby uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, aby uciśnionych wypuścił na wolność, aby głosił miłościwy rok Pana z Ewangelii Łukasza.